Coraz wcześniej, bo już teraz nawet na początku listopada sklepy kuszą promocjami i przecenami, a witryny atakują, można powiedzieć, nas choinkami, bombkami, mikołajami i innymi. Święta kojarzą się przede wszystkim z konsumpcją, zakupami, prezentami, obżarstwem niestety i siedzeniem przed telewizorem albo ze stołem. Kupujemy więcej, wydajemy więcej i więcej zużywamy. Czy w tej świątecznej gorączce możliwa jest zrównoważona ekologiczna konsumpcja? Konsumpcja także bez męczenia zwierząt, na przykład karpi, jest możliwa. Nie mówię, że to pogodzenie świąt i ekologii będzie łatwe, no ale na pewno możliwe. Jak to zrobić? Aneta Gała-Burda, Ekosfera, do 15 zapraszam. Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj przedstawiciele Wegestock Viva, Sylwia Wojda i Piotr Zaniecki. Dzień dobry.
Witam.
Dzień dobry.
My zaczniemy może od karpia, bo to jest chyba taka najbardziej kontrowersyjna część świąt. Co roku na wigilijne stoły trafia w Polsce 17 milionów karpi. Sprzedaje się karpie i zabija w zasadzie, to taka tradycja. Organizacje działające na rzecz ochrony zwierząt alarmują, że w barbarzyński sposób są karpie zabijane. Stąd też zawsze przed świętami akcja aktywistów w Białymstoku, już po raz trzeci aktywistów z Wegestock Viva, właśnie akcja, która polega na tym, że przyglądacie się, jak karpie są sprzedawane przed świętami właśnie w białostockich sklepach. Co dokładnie robicie?
Najpierw chciałabym na początku się odnieść do tego, co powiedziałaś, ile karpi jest zabijanych na święta. Tutaj celowo organizacje podają liczbę sztuk, osobników.
17 milionów karpi,
a nie kilogramów. Chcąc przekazać w ten sposób, że karp jako zwierzę jest istotą, osobą, a nie przedmiotem. Więc tutaj kiedyś było zawsze podawane w kilogramach, tu już nie liczył się osobnik. Tutaj podajemy zaś właśnie liczbę w osobnikach.
Wróćmy teraz właśnie do waszej akcji. Co robicie? Gdzie robicie?
Monitorujemy sklepy, te, w których sprzedaje się żywe karpie. Wchodzimy, powiedzmy, incognito jako klient, obserwujemy, co się dzieje. No i niestety dochodzi do wielu naruszeń, do znęcania się. Wtedy filmujemy taką sytuację, a następnie wzywamy odpowiednie służby, ponieważ przeważnie dochodzi do przypuszczenia popełnienia przestępstwa.
Co kontrolujecie? Czy to są tylko hipermarkety, czy jakieś większe sklepy, czy też powinni uważać sprzedawcy w mniejszych punktach?
Nie mamy oporów, żeby też przejść się do zwykłych małych sklepików, czy wielkich marketów, czy sklepów sieciowych. Tam, gdzie jest sprzedaż żywych ryb, tam chcielibyśmy i chcemy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Robimy to do końca świąt, chyba że pojawią się karpie jeszcze przed świętami prawosławnymi, no to również będziemy monitorować te sklepy w tym czasie.
Jeszcze my do monitorowania wrócimy za chwilę, natomiast chciałabym, żebyśmy powiedzieli sobie o tej tradycji karpia. Czy karp w ogóle jest naszą tradycyjną rybą? Ona się od jakiegoś czasu pojawiła, ale kiedyś, dawno temu, na naszych stołach przecież królowały właśnie w Wigilię inne ryby. Natomiast potem się pojawił ten karp i myśmy jakoś tak przyjęli tą tradycję i kontynuujemy ją, ale to nie jest polska tradycja.
Przed wojną czy w czasach wcześniejszych było bardzo mało ryb na wigilijnym stole, bo były to dania postne. Natomiast pojawiał się na przykład często szczupak, czyli nasza polska ryba, w którą polskie wody były bogate. Natomiast karpia wymyślono na potrzeby PRL-owskiej gospodarki. Po wojnie polski przemysł rybacki był zdruzgotany. Natomiast karp był domeną Żydów. Był to element kuchni żydowskiej, podobnie jak śledź. Zresztą chyba takimi najbardziej znanymi potrawami kuchni żydowskiej jest właśnie śledź i karp po żydowsku. Na chrześcijańskich stołach karp pojawiał się bardzo rzadko. Natomiast po wojnie zabrakło przedsiębiorczych Żydów, zabrakło też polskiego przemysłu rybackiego, a lud chciał jeść. Żeby przełamać ten impas, w drugiej połowie lat 40. stalinowski minister polskiego rządu Mintz, który miał żydowskie pochodzenie, pamiętał karpia ze swojego rodzinnego domu, padł na genialny pomysł, żeby wykorzystać właśnie tą łatwą do hodowli i dużą, tłustą rybę jako taki substytut tego, czego brakowało Polakom na wigilijnym stole. No i wprząk karpia w tą taką masową produkcję PRL-u. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Faktycznie stawy rybne z łatwym do hodowli karpiem się napełniły tą rybą. No i właśnie jako taki chleb dla ludu ten karp został masowo wprowadzony na polskie stoły, tłumacząc to polską tradycją. Natomiast była to tradycja wymyślona w gabinecie stalinowskiego aparatczyka Mintza.
Więc nie ma tak naprawdę powodu, żeby tłumaczyć, że to jest nasza polska stara tradycja.
No tak, ten przekaz co do tradycji jest trochę dziwny i właśnie pojawia się często takie pytanie, czy karp na wigilijnym stole to jest stara chrześcijańska tradycja, czy też powojenny, komunistyczny zwyczaj. Raczej fakty historyczne wskazują na to drugie. Natomiast no, życie ludzkie trwa kilkadziesiąt lat. I to, co pamiętają nasi dziadkowie czy nasi rodzice, to jednak jest ten karp. Dlatego, że no, osób, które pamiętają czasy przedwojenne, jest już niewielu. Więc tak też dlatego może to jest przedstawiane, że to jest taka stara tradycja. Natomiast jeżeli troszkę bardziej, tak naprawdę niedużo głębszych źródeł sięgnąć, to tamtego karpia nie było. To wymyślili PRL-owscy sprzedawcy.
Więc spokojnie możemy zamienić takiego karpia na jakąś inną rybę. Natomiast mówiłaś, Sylwia, że te 17 milionów karpi to nie są karpie ważone i nie mówi się o nich w kilogramach po to, żeby pokazać, że nie są to rzeczy. Co naukowcy mówią o rybach? Bo my lubimy koty, no te zwierzęta, które jakby reagują na nasze głaskanie czy mówienie, koty, psy, inne zwierzęta. Natomiast no, ryby nam się wydają takie bezosobowe, tak to nazwę. Natomiast to nie jest tak, że ryby nie odczuwają strachu, że nie mają uczuć, że nie tworzą społeczności, prawda?
Najsmutniejsze jest to, że tak bardzo oceniamy. Oceniamy my jako ludzi siebie nawzajem, ale oceniamy również istoty, które współżyją razem z nami na ziemi. No jak się okazuje, taki piesek ma pyszczek, ma uszy,
ma oczki,
ma
wyraźne,
ma łapki,
robi miny,
przednie tylne, cztery i tak dalej. Jak patrzymy na rybę, no to po prostu widzimy jakby kadłub z jakimiś wstążkami, tak?
Oślizgły.
Tak, i jeszcze oślizgły do tego. Więc oceniamy, że dużo Polaków stwierdza, że ryby rosną na drzewach. Spotykamy się z tym bardzo często, że ryba to nie zwierzę. Ja wiedziałam już to z podstawówki, że jednak ryba zalicza się do zwierząt. Tu jest problem w wiedzy. Wiedzy, a skąd takie przekonanie się pojawiło, że ryba to nie zwierzę. Niektórzy mówią, że nie jem zwierząt, tylko ryby. W każdym razie ryba jest bardzo inteligentnym zwierzęciem. Jest kręgowcem. Dlatego tutaj właśnie podlega ochronie praw zwierząt, tak jak psy, koty i inne zwierzęta.
Ustawa o ochronie zwierząt.
Tak, są chronione prawem. Są niesamowitymi stworzeniami, ponieważ na przykład komunikują się między sobą. Da się to zauważyć, naukowcy to stwierdzili. Nazywają siebie, mają jakby swoje imiona, kłócą się, obrażają. Przepraszając na przykład, podpływają jedna do drugiej i ocierają się. Także jest wiele symptomów. Kodują bardzo duże mapy przestrzeni, którymi się też mogą wymieniać. Stanowi to ich jakąś bazę informacji i wymieniają się nawzajem, tak? Czyli jedna przypływa skądś tam i opowiada, że tam, w tamtym kierunku, w takim miejscu przestrzeń wygląda tak i tak, w ten sposób. Dodatkowo oczywiście bardzo czują. Tutaj też nikt nie wierzy, ale już mamy niestety, jak za komuny nosiło się karpia żywego, zawiniętego w gazetę, żeby nie wypadł spod pachy. I nie było tego jakby prawa takiego powszechnego, żeby chronić te ryby. Tak tutaj mamy już prawo, mamy wytyczne, mamy ustawy, które mówią wyraźnie, że karp jako kręgowiec podlega ochronie. No niech tylko mówię o karpiu, ale też o rybach. Szczególne jest to, iż ich powierzchnia, ta skóra, która ich otacza, skóra karpia, skóra ryb, jest tak wrażliwa jak ludzkie oko. Ma tyle zakończeń nerwowych, więc sobie wyobraźmy, gdyby ktoś nas ciągle dotykał chociażby za gałkę oczną, no mnie by to bolało. Myślę, że i każdego z Państwa, więc co czuje ta ryba? Przenoszona, wyławiana, wrzucana z powrotem, bo klientowi się nie spodobała, kolejna. Ryby cierpią, tak samo jak my, jak inne zwierzęta, więc powinno to do nas w końcu dotrzeć.
Czyli ryby odczuwają też stres.
Jeszcze właśnie czytałam ostatnio o badaniach, jakie przeprowadzano na karpiach, że karp, który jest zamknięty w pojemniku, wydzielają się u niego bardzo duże ilości kortyzolu, który niweluje działanie adrenaliny. Czyli to u niego to jest bardzo silna dawka stresu. Dodatkowe wyjmowanie i hałasy nad wody, gdzie on nie widzi przestrzeni, tak, bo jest otoczony przeważnie blaszaną ścianą tej wanny, no czy plastikową, ale też jest to ciemna, więc on nie widzi, co się dzieje, a słyszy po prostu hałasy. Do tego wynoszenie, przenoszenie jest dla niego ogromnym stresem. No i dalej, ryba pływa sobie w tym zbiorniku. Nie tyle może, że pływa, ale bytuje i czeka na swój koniec. Często krew jest w zbiornikach. Karpie jako ryby, jako stworzenia czujące również czują tą krew i one wiedzą, że coś się dzieje złego, tak? Że jest albo jakiś martwy osobnik, albo chory osobnik. One wymieniają się informacjami i wiedzą dokładnie, tak, że jedna jest martwa, druga umiera, jest w stanie agonalnym. Więc dodatkowe bodźce, które prowokują pobudzają te wydzielania adrenaliny, tego całego stresu, strachu. Ryby nie tylko czują cierpienie innych, ale też swoje. Ryby, które pływają w tych zbiornikach, czekając na zakup, to często są bardzo poranione. Stwierdzamy bardzo liczne uszkodzenia ciała, po prostu wyrwane kawałki mięsa, na przykład z grzbietu.
Co mówi ustawa o ochronie zwierząt, jeżeli chodzi o ryby? Powiedzieliśmy już tutaj, że ustawa traktuje ryby tak jak każde inne zwierzę kręgowe.
Właśnie, ryba jako kręgowiec podlega ochronie prawnej i rzecz ma się tak samo, znaczy powinna się rzecz mieć tak samo jak w przypadku psów, kotów i innych zwierząt. Więc za znęcanie się nad zwierzętami, tymi nad rybami, grozi pozbawienie wolności do lat 3 albo grzywna.
Ustawa o ochronie zwierząt, jak sama nazwa wskazuje, reguluje zasady postępowania ze zwierzętami. No i takim chyba podstawowym przepisem jest to, że zwierzęta powinny być transportowane, powinny przebywać w swoim naturalnym środowisku. Takim naturalnym środowiskiem dla ryb jest oczywiście woda, tak jak naturalnym środowiskiem dla psa jest powietrze. I nikt nie wyobraża sobie noszenia psa w wiadrze z wodą. Natomiast przyjmujemy ze spokojem noszenie karpia w siatce.
W reklamówce?
Tak, w torbie bez wody. Jest to dokładnie...
I bez powietrza nawet, które też jest rybom potrzebne.
Tak, także no, jest to taka dziwna schizofrenia.
Za chwilę do rozmowy wrócimy, teraz piosenka. Gośćmi w Ekosferze są dzisiaj przedstawiciele Wegestock Viva, Sylwia Wojda i Piotr Zaniecki. To wróćmy teraz do tych waszych kontroli, bo mówiliście, że kontrolujecie i będziecie kontrolować jeszcze hipermarkety, mniejsze sklepy. Co do tej pory stwierdziliście? Czy jest lepiej niż na przykład w latach ubiegłych, bo to już trzecia akcja w Białymstoku?
No nie powiedziałabym, że jest lepiej. Pozytywny skutek jest taki, że od naszych działań, czyli tych 3 lat wstecz, jak również od działań całych grup Viva, Akcja dla Zwierząt w całej Polsce, niektóre sieciówki zwłaszcza, niektóre sklepy również wycofały się ze sprzedaży żywych karpi, ponieważ nie były w stanie zapewnić dobrostanu tych zwierząt podczas sprzedaży i podczas przetrzymywania tych zwierząt na swoim terenie. Więc to jest, uważam, bardzo duży plus, bo wiele firm, wiele sklepów bierze przykład z takich sklepów, tak, które już zrezygnowały. Także dla nas to jest bardzo duży plus. Prowadzimy również akcję taką szczególnie skierowaną do wielkich marketów, wielkich sieciówek, żeby one wycofały sprzedaż tych żywych ryb. Mamy nadzieję, że za nimi pójdą również te mniejsze sklepiki i że klienci wyrażą swoje niezadowolenie, widząc na przykład łamanie prawa zwierząt w przypadku karpi.
Rzeczywiście coraz więcej jest informacji, że się sklepy ze sprzedaży tych żywych ryb wycofują. Natomiast przeprowadziliście kontrolę i w tych sklepach, w których jednak sprzedawane są żywe ryby, są nieprawidłowości ciągle.
Są nieprawidłowości, ale może jeszcze bym chciała tak powiedzieć na temat tego, że jakby nie mamy jednej linii prawa z wytycznymi Głównego Inspektoratu Weterynarii. To był nasz problem. Wcześniej zaczęliśmy działać i to jest problem teraz. Ponieważ sklepy dostają wytyczne od lekarza weterynarii, tego głównego, my zaś kierujemy się prawem. I jak wiemy, prawo stoi wyżej niż jakieś zarządzenia. Inspektorat twierdzi, że ryba oddycha przez skórę. Także jak najbardziej przenoszenie jej bez wody nie czyni
nic
jej
szkodzi.
Tak, że cierpi. Zaś prawo mówi inaczej.
To co stwierdziliście podczas tej kontroli? Jakie nieprawidłowości w ubiegłym roku, pamiętam, też rozmawialiśmy przed świętami na temat waszej akcji i te przykłady były bardzo drastyczne, zwłaszcza te ożywające ryby na ladach, na kasie, przy płoceniu właśnie, gdzie potem je na tej ladzie trzeba było tłuc, czy ktoś tłukł.
W tym roku jeszcze nie stwierdziliśmy i mam nadzieję, że nie będziemy tego świadkami i że nikt do nas nie zgłosi takiej sprawy. To, co jest lepiej może w tych jednostkach, w których byliśmy, że nie stwierdziliśmy na przykład właśnie tej krwi w wodzie. Ale dalej jest duże przepełnienie ryb w zbiorniku. Stwierdziliśmy bardzo słabe dotlenienie wody. Stwierdziliśmy ranne osobniki. Zgłaszaliśmy to pracownikom, ale nie czuli potrzeby, żeby na przykład zakończyć cierpienie tej ryby. Często są to też kobiety, które sprzedają takie ryby. Mówiły nam, że są przeszkolone, ale każda się boi zabić tego karpia czy dobić, jeżeli jest jakaś już tak w agonii. No więc taka ryba sobie dalej tam siedzi w tej wodzie i czeka. Więc poranione, była też piana na wodzie, co świadczy o tym, że ryby właśnie mają zbyt mało tlenu, a zbyt mało tlenu powoduje wydzielanie nadmierne śluzówki. Ta śluzówka dochodzi do wody, więc mamy taką pianę, jakbyśmy tam płynu wlali. No więc te ryby tam się po prostu przyduszają.
A jeśli chodzi o pakowanie, na przykład do torebek foliowych pojawiły się ponoć w sprzedaży torebki takie specjalne do przenoszenia ryb.
Sytuacja jest taka, że oczywiście pojawiły się siatki. My nie wiemy po co w każdym razie i w jakim celu.
Być może za dodatkową opłatą i ludzie po prostu tego nie kupują.
W jakim celu ma to służyć? Wiem, że firmy się licytują tak z tymi siatkami, bo mają dodatkową sprzedaż. W każdym razie tak, siatki są wkładane. Sfilmowaliśmy w jednym z wielkich marketów, jak taka siatka jest wkładana do torby. Siatka ogólnie ma zapobiec...
Do reklamówki.
Tak. Siatka ma zapobiec przyklejaniu się skrzeli ryb do folii, tak, żeby ona mogła jeszcze oddychać sobie w tej torbie, bez wody na przykład. No i taka ryba ma być jakby w tej siatce. Siatka ma oddzielać rybę od tej folii. No i stwierdziliśmy na przykład w jednym z tych marketów, że wkładana jest do torby bez wody ryba, na tą rybę jest rzucona siatka. Ryba w tej folii trafia do wózka, ona tam skacze, bo jest żywa, siatka wypada, ryba wypada. Także tutaj jest jakiś jeden wielki żart. No, a najgorsze jest to, co się nie zmieniło do sytuacji, która działa się wcześniej, no, że ryby dalej są sprzedawane bez wody. Wyrok Sądu Najwyższego z 2016 roku wskazał jednoznacznie odnośnie karpi, odnośnie żywych sprzedaży żywych ryb, że przenoszenie ryby bez wody bądź trzymanie jej bez wody nosi znamiona znęcania się nad zwierzętami i co jest popełnieniem przestępstwa, a to podlega już karze. Więc ja nie rozumiem, jakim prawem sprzedawcy sprzedają tą rybę bez wody. I tak się dzieje. Stwierdziliśmy to w każdym ze sklepów, w którym byliśmy. Dalej zdarza się bardzo często, i to jeszcze w innych miastach w Polsce jeszcze bardziej, że ryby na przykład leżą w tych kontenerach bez wody. Tutaj nie powiem, ile ich było sztuk, na przykład ile ich sztuk może być, ale jest to na wysokość około pół metra. Zbiornik powiedzmy pół metra albo metr na metr i one leżą na sobie, więc te ryby, które leżą pod spodem są po prostu zmiażdżone przez te, które leżą na górze. Już nie mówię o tlenie, tak, i potrzebie wody, jaka tam powinna się znaleźć. Jest to bardzo oburzające. Ryby też byłam świadkiem, właśnie filmowałam, to działo się na giełdzie w Białymstoku, że kobieta sprzedawczyni rybę żywą wyjęła, zapakowała do torebki foliowej, zawiązała szczelnie, położyła na podłogę i zaczęła ją tłuc jakimś drewnianym elementem. To jest prawnie również niedopuszczalne, ponieważ prawo mówi, że kręgowce powinny być zabijane przez po pierwsze specjalnie wyszkroną do tego osobę, a po drugie w wydzielonym stanowisku lub w ubojniach.
Co zrobiliście z tymi wszystkimi przypadkami nieprawidłowości? Czy wy to gdzieś zgłaszacie? Ja wiem, że filmujecie.
Obowiązek każdego obywatela jest taki, że jeżeli jest się świadkiem, że dochodzi do przestępstwa, to powinno się taką sytuację zgłosić dla odpowiednich do tego służb. W przypadku przypuszczenia popełnienia przestępstwa, jeżeli dochodzi do znęcania się nad karpiem, na przykład jego duszenie, czyli przyduszenie bez wody, należy wezwać natychmiast policję. I nie Straż Miejską. Nieraz przekierowują nasze rozmowy i wysyłają Straż Miejską. Straż Miejska jest od wykroczeń. Tutaj mówimy o popełnieniu przestępstwa i taki czyn ocenia policja, więc wezwamy policję. I nieważne, czy sklep jest na terenie giełdy, czy jest to wielka sieciówka i te ryby są sprzedawane wewnątrz sklepu, wchodzimy na teren sklepu po prostu już z policją. Instruujemy, na co należy zwrócić uwagę, bo my znamy się na prawie zwierząt. Wiemy właśnie, co, gdzie jest uszczerbek tam, więc mówimy, co policja ma robić, kogo ma spisać, co nosi znamiona tego przestępstwa, gdzie doszło do znęcania się i podczas czego. I tu mamy bardzo duży problem, ponieważ policja stoi, my stoimy, a sprzedaż karpia bez wody się dokonuje. Jesteśmy chyba wszyscy tutaj z Wygostoku oburzeni taką postawą, ponieważ gdyby tutaj chodziło o psa, to na pewno taki pies, gdyby był duszony, zostałby od razu odebrany właścicielowi. A jeżeli chodzi o rybę, no to nikt nic nie wie, co z tym zrobić, bo nawet policja tłumaczy się, że to jest tradycja. I powinniśmy po prostu, nie wiem, działać, zgłaszać medialnie to i w ten sposób reagować. I w tych sytuacjach prawo nie chroni tego karpia, a chroni.
Były przypadki, że policja zareagowała jednak, kiedy powiadomiliście? Sprawa trafiła do prokuratury. W Polsce były takie przypadki.
Policja reaguje zawsze w ten sam sposób, że przyjeżdża często z dużym opóźnieniem, także już te ryby albo zostały sprzedane, przeniesione tak wraz z klientem, albo na przykład umarły. Przyjeżdża, więc mówimy, co należy spisać, spisują, no i tyle właściwie się dzieje. Dalej to już zależy od nas, czy sprawę przekierujemy dalej, czy nie. Nie zdarzyło nam się, że zgłosiliśmy na policję i policja przekierowała to do prokuratury. Po prostu tutaj jest świąteczna cisza w tej sprawie.
Zmowa milczenia tak zwana.
Zmowa milczenia.
Co możemy jeszcze zrobić, jeżeli na przykład policja nie będzie reagowała, jeżeli nikt nie będzie reagował? My sami, jeżeli jesteśmy świadkami, was nie ma na przykład, a jesteśmy świadkami takiego czy przechowywania ryb, czy pakowania do torby foliowej. No oczywiście możemy zwrócić uwagę, prawda? Być może za którymś razem wreszcie przyniesie jakiś skutek.
Jak najbardziej.
Natomiast można to też zgłosić samemu. Jest strona specjalna.
Tak, jest stronka, na której Viva Akcja dla Zwierząt, czyli fundacja, w której działamy, zbiera takie filmiki i tutaj wystarczy wejść na stronkę krwaweświęta.pl. Tam już są instrukcje, nie będę mówiła co kolejno, ale można przesłać materiały. Na pewno należy spisać adres sklepu, opisać całe zdarzenie. Najlepiej właśnie jest nagrać jakiś materiał dowodowy, czy zdjęcia zrobić, czy nagrać film. Jest to bardzo istotne i tu jeszcze chciałam wspomnieć, że to, że my robimy takie kontrole, to nie zmienia faktu jakby, że ktoś inny tego nie może robić. My też jesteśmy jakby zwykłymi konsumentami w tym momencie. Nie mamy jakby żadnych większych praw niż zwykły konsument. Tylko tyle może, że my bardziej jesteśmy może wdrożeni w tematykę tego, tych praw zwierząt i wiemy na to szczególną uwagę zwracać. Ale człowiek wrażliwy będzie wiedział, gdzie jest tutaj złamane prawo i czy to zwierzę cierpi, czy nie. Dlatego tutaj nawołujemy, żeby po pierwsze, jeżeli jesteśmy świadkami takiej sytuacji, zwłaszcza, że ryba jest kupowana, sprzedawana tak bez wody, nieważne czy tam z tą siatką, czy bez, to należy powiedzieć to sprzedawcy, chociaż to przeważnie nie działa i tutaj jeszcze można dojść do potyczek słownych, więc tutaj można, można w każdym razie, ale podstawą jest zebrać materiał dowodowy.
Kropla drąży skałę, więc może za którymś razem...
Oby tak było. Na pewno trzeba zebrać materiał dowodowy, nagrać. Tutaj proszę się nie obawiać, jeżeli właściciel sklepu, czy kierownik, czy sprzedawca powie, że, czy klient powie, że nie wolno filmować. Jak najbardziej możecie filmować. Do nas zawsze mówią, wypraszają nas, chcą nam telefony zabrać, że nie można filmować. Prawo pozwala filmować, nieważne gdzie. Tylko nie wolno tego udostępniać, chyba że właśnie prokuraturze. Wtedy właśnie macie zebrany materiał dowodowy, zgłaszacie to, jeżeli nie na krwaweświęta.pl, to możecie sami takie zawiadomienie na prokuraturze zanieść, zgłosić, opisać sprawę, dołączyć materiał dowodowy i sprawa będzie rozpatrywana. Także jeżeli my nie zareagujemy, bo tutaj okazuje się, że prawo nie za bardzo te karpie chroni, więc tak myślę, że moglibyśmy właśnie działając tak z zewnątrz, jako klienci, jako konsumenci, reagować na takie sytuacje i po prostu powiedzmy nie, że my się nie zgadzamy i nie chcemy, żeby w sklepie, w którym robimy rodzinne zakupy, będziemy świadkami takich zdarzeń. Okazuje się, że nie tylko sprzedawca jest tutaj winien znęcania się nad zwierzętami, jeżeli sprzedaje żywą rybę bez wody, ale również klient, który kupuje taką rybę, bo oto on będzie przenosił tę rybę najdłużej do domu, tak? Klient, który kupuje taką żywą rybę bez wody do domu, również łamie prawo.
Jeszcze o takim tle trochę historycznym chciałbym. Też jest to niezrozumiałe w tej chwili, w dzisiejszych czasach, żeby do domu transportować żywe zwierzęta. Kiedyś było inaczej. Dlatego może no, tak to się zaczęło właśnie od hodowli na masową skalę tego karpia i o przenoszeniu żywej ryby do domu, bo pamiętajmy, że pierwsza lodówka w Polsce została wyprodukowana dopiero w 1956 roku, a lodówki upowszechniły się na dobre dopiero w latach 60. i 70., więc wcześniej trzeba było sobie jakoś radzić. Wielu z nas, a na pewno już nasi rodzice, pamiętają, że często można było na białostockich bazarach kupić na przykład żywą kurę, którą się przynosiło do domu, no i tam ta kura podlegała dekapitacji, była skubana, no i trafiała do niedzielnego rosołu. Ale zdarzały się też takie sytuacje, że ludzie na balkonach trzymali świnie. Także wisiały króliki przed świętami, sobie kruszały. To pamiętamy. Tak było, dlatego że nie było lodówek. Natomiast w dzisiejszych czasach, gdy mamy te lodówki, mamy już odpowiedni sprzęt techniczny, nie ma żadnego powodu, żeby dalej transportować żywe zwierzaki do domu, no i tam zajmować się ich ubojem. Już w tej chwili nikt nie wyobraża sobie kupowania żywej kury i przyrządzania z niej rosołu. Natomiast nie wiem, dlaczego tolerujemy sprzedaż żywych ryb i noszenie tych żywych zwierzaków do domu, gdzie następuje ich rytualny ubój. Takim rytuałem właśnie wcześniej było trzymanie kilkudniowe, a czasami nawet kilkutygodniowe karpia w wannie, no i potem przed Wigilią wyławianie go i oprawianie. Oburzamy się na takie barbarzyńskie metody uboju zwierząt w innych kulturach, w innych religiach, ale jeżeli się zastanowimy, to tak naprawdę to, co robimy z karpiami, niewiele się od tego różni.
Za chwilę do rozmowy wrócimy. Teraz piosenka. Porozmawiamy sobie już o innych ekologicznych wariantach świąt. W Ekosferze rozmawiamy dziś o ekologicznych świętach. Sporo czasu poświęciliśmy karpiowi i takiej niechlubnej tradycji unicestwiania tego karpia, żeby trafił na świąteczny stół. A karp wcale nie jest naszą tradycyjną polską rybą na stole, bo o historii też mówiliśmy. Powiedzmy teraz o innych jeszcze aspektach świąt, już może mniej drastycznych, ale takich dylematach, które mamy zazwyczaj właśnie przed świętami, związanych z ekologią. Choinka, no to jest zawsze dylemat, sztuczna czy prawdziwa. Był taki okres, że sztuczna choinka okazywała się być bardziej ekologiczna niż ta prawdziwa. Potem się ten trend zmieniał. Jak jest to w tej chwili?
Z tym nazewnictwem, że coś jest ekologiczne, no to często niestety jest to nadużywane przez handel i ta łatka jest przeklejana często produktom, które w ogóle na to nie zasługują. Na przykład chlubny ekogroszek i inne produkty z przedrostkiem eko, no i tak jak się chce.
Eko to i ekonomiczne, prawda? Mylimy często ekonomię tak, z ekologią.
Tak, właśnie często tak jest. Natomiast zawsze to, co naturalne, jest lepsze. Mówi się, że no tak, ale to te drzewo należy ściąć.
Wycinamy drzewa, tyle mówimy.
Ale pamiętajmy, że choinki te, które kupujemy na święta, nie pochodzą z naturalnych lasów. To nie są drzewa wycinane w Puszczy Białowieskiej, tylko to są drzewa z plantacji choinek, które rosną specjalnie po to, żebyśmy mogli je kupić. Najczęściej to są piękne świerki, jodły syberyjskie, inne odmiany drzew iglastych, które u nas naturalnie nie występują, natomiast bardzo ładnie wyglądają. Więc, żeby takie drzewo ściąć, najpierw je trzeba zasadzić. I podczas rośnięcia, co trwa kilka albo nawet kilkanaście lat, te drzewa spełniają swoją funkcję w przyrodzie. Produkują tlen, pochłaniają zanieczyszczenia, są schronieniem dla innych gatunków zwierząt. Później zostaną wycięte i na ich miejsce zostaną posadzone nowe drzewa. Gdyby tych plantacji choinek nie było, zapewne byłyby to ugory albo dużo mniej wartościowe plantacje. Także jak najbardziej choinka naturalna.
Naturalna, a sprawa śmieci na przykład. Wyrzucamy na śmieci.
W tej chwili w Białymstoku nie ma tego problemu, dlatego że mamy zbiór odpadów zielonych, także to wszystko trafia do kompostownika. Kiedyś faktycznie taki problem był i te choinki zalegały przy śmietnikach, ale zieleń miejska też je po części wykorzystywała do okrywania kwiatów czy innych upraw roślin przed mrozem na zimę. W tej chwili tego problemu już nie mamy.
Ale chciałabym też zaproponować inną jeszcze opcję. Nie kupować ani sztucznej, nie kupować ani żywej, ściętej, ale kupić żywą w doniczce. Wtedy to drzewko dalej będzie sobie rosło, a już po świętach możemy takie drzewko wysadzić albo u rodziny w ogródku, albo w swoim, albo na przykład dosadzić do lasu.
Poza tym no, ten prawdziwy zapach przede wszystkim ma choinka prawdziwa. Sztuczna choinka nigdy nie będzie pachniała, tak? Nie mamy tę namiastkę nawet przez te 2-3 tygodnie w domu, trochę kawałka lasu, prawda? Sprawa choinki to oczywiście to jest jedna rzecz, jeden dylemat w czasie świąt. Kolejnym to są ozdoby świąteczne. Fajnie, że od kilku już lat bardzo modne są ozdoby naturalnie robione. Co można samemu na takiej choince zawiesić i jak to zrobić?
Tutaj wielką inwencją zwykle popisują się dzieci.
One mają wyobraźnię.
One mają wyobraźnię. Też w szkołach są prowadzone takie zajęcia podczas plastyki czy innych zajęć właśnie praktycznych, gdzie takie bardzo pomysłowe ozdoby powstają, ale też dobrym pomysłem jest wieszanie po prostu łakoci cukierków, które potem znikają. Nie trzeba też tego.
Które sami zrobimy, na przykład pierniki czy coś takiego.
Tak, zawieszone po prostu na kawałku nitki albo wypieczone malutkie ciasteczka. Później te ozdoby się same utylizują.
Modne są też suszone owoce. Możemy na plastry pokroić, czy pomarańcze, czy cytrynę, wysuszyć i też na nitce zawiesić. Też pięknie wyglądają. To też może być ozdoba koronki.
Tu właśnie chciałam wspomnieć, że dla mojej babci robię na święta prezent. Ona strasznie lubi szydełkować, a jednak robi serwetki, a już troszkę wyszły z mody. Jakby nikt z nas nie chce tych serwetek brać, bo nie ma gdzie ich kłaść. Ale właśnie takie użyteczne dzierganie, na przykład stworzenie jakiejś serwetki czy kwiatka na szydełku, na drutach, które można powiesić sobie i dekorować w ten sposób drzewko. No myślę, że jak najbardziej. Sztuka użyteczna na choinkę.
Czyli ozdoby, czyli papier czerpany. Z papieru też możemy różne rzeczy zrobić. Nawet takie origami swego czasu modne. Można sobie porobić zwierzaki właśnie z papieru i też jako ozdoby. Także no nie muszą to być ozdoby z plastików. Bardzo oczywiście modne jest w okresie świątecznym też, że oświetlamy wszystko, co się da, światełkami. te takie tradycyjne światełka ciągną bardzo dużo prądu. Czy jest jakaś metoda na te światełka? Bo trudno zrezygnować, bo jest to piękne.
No tak, tutaj oczywiście znowu technologia, która się rozwija. Kiedyś były to takie lampki z żarówek całkiem sporych. Później te żaróweczki były coraz mniejsze. No a teraz mamy LEDy, czyli diody, które pobierają bardzo mały prąd i również są bardzo efektowne. Także myślę, że można stosować takie pasy z diod LED.
Mówiliśmy już o tym, że święta kojarzą nam się z konsumpcją, zakupami, prezentami, obżarstwem i tak dalej, i tak dalej. Kupujemy, wydajemy więcej. Czy robiąc zakupy, gdzieś w jakimś momencie możemy robić to ekologicznie, żeby nie niszczyć środowiska? Na przykład taka sprawa jak torby. Kiedyś był okres taki, że było o nich bardzo głośno, torby bawełniane. Trochę jakby przycichło, być może dlatego, że się pojawiły biodegradowalne, ale to nie znaczy, że nie można do tego wrócić.
Tak, torby bawełniane w tej chwili są dostępne w bardzo wielu sklepach, wiele wielkich firm, hipermarketów, sieciówek wprowadziło swoje torby, także bez problemu można je kupić i wielokrotnie używać, bo tak naprawdę problem z prezentami to problem odpadów, a odpady biorą się przede wszystkim z opakowań. Niestety wiele produktów jest nadmiernie pakowanych, także przede wszystkim na to zwracajmy uwagę. No a druga rzecz to nieudane prezenty. Wiemy o tym, że później zalegają nam, nie wiadomo co z tym zrobić, często są to tak zwane durnostojki, które tak naprawdę nie wiedzieć czemu mają służyć, więc przede wszystkim wybierajmy po prostu mądrze takie przedmioty, o których wiemy, że później się przydadzą. Wymaga to trochę rozpoznania sytuacji, czyli musimy wiedzieć co kto lubi, to czym się ucieszy osoba, której ten prezent po prostu dajemy, bo często takie uniwersalne prezenty typu patera pod tort albo zestaw sztućców, no może niekoniecznie są najbardziej udanym prezentem. Myślę, że dobrym pomysłem są też takie karty
prezentowe.
Karty podarunkowe. Właśnie korzystając z takiej karty, każdy może sobie kupić to, co mu będzie potrzebne i wtedy na pewno będzie to bardziej trafny wybór. Też dobrym pomysłem jest nie kupowanie prezentów materialnych, ale usług. Możemy wykupić komuś na przykład lot balonem. Jestem pewien, że będzie to pamiętał do końca życia w odróżnieniu od jakiegoś kolejnego.
Jest, się zdecyduję na taki lot balonem.
Skok na bungee, tutaj mamy podpowiedź.
Wycieczka.
Masaże.
W jakieś ciekawe
masaże
miejsce.
Masaże właśnie, spa.
Pobyt na saunie. Także to też są świetne pomysły na takie no, nieobciążające środowiska, a na pewno niezapomniane prezenty.
A pozwalający takiej osobie spędzić czas ze sobą, samemu ze sobą w końcu, bo jesteśmy zbyt zalatani, żeby skupić się i zatrzymać na chwilkę.
Na co jeszcze możemy zwrócić uwagę w tym okresie przedświątecznym, żeby było to ekologiczne? Na to na przykład, żeby kupować produkty z naszego regionu, żeby nie były daleko transportowane? Coś takiego już wokół nas, co możemy zrobić?
Zwracajmy uwagę na to, żeby produkty, które kupujemy i które później pojawią się na naszym wigilijnym stole pochodziły stąd, od naszych lokalnych producentów, od lokalnych sprzedawców, od lokalnych rolników. Też fajnie jest może pomyśleć o takie urozmaicone menu na tym wigilijnym stole, żeby nie nudzić co roku tymi samymi potrawami. Bardzo wiele potraw mamy w tej chwili dostępnych właśnie bezmięsnych. Pamiętajmy o tym, że mięso bardzo mocno obciąża środowisko i to w wielu aspektach. Dobrym pomysłem jest spróbowanie wegilii, czyli wegańskiej wigilii i mamy tutaj naprawdę ogromne pole do możliwości. Moim ubiegłorocznym odkryciem jest boczniak w żurawinie a la śledź w oleju. Rewelacja. Wszyscy wybierali właśnie tego boczniaka zamiast tych tradycyjnych śledzi. Tak naprawdę pamiętajmy o tym, że smak pochodzi w większości od przypraw i od sposobu przyrządzenia, więc jeżeli już ktoś jest tak bardzo przywiązany do tych rybnych czy mięsnych smaków, to tak naprawdę bardzo łatwo można zrobić coś niemalże identycznego bez mięsa.
Przed świętami można też pomyśleć o tym, żeby być może przejść na weganizm czy wegetarianizm. Co prawda to już jest temat na postanowienia noworoczne, ale święta
ale
są też taką okazją, że wigilię...
Do refleksji jakoś psychicznie do tego się powoli przygotowywać. Jak najbardziej zachęcamy.
I wigilia może być takim pierwszym punktem, żeby zrobić ją wigilią. W takim razie, czego możemy życzyć na święta? Przede wszystkim to oczywiście spokojnych, zdrowych i tak dalej. No i takich zrównoważonych o tym, o czym my dzisiaj mówiliśmy, czyli spędzanych tak, by nie zaszkodzić środowisku i nie męczyć zwierząt. Sylwia Wojda i Piotr Znanicki, też Wegestok. Viva Aneta Gała-Burda. Wesołych świąt.